Nie wracamy do Radia Wnet. Specjalny majówkowy program, ale my nie tylko majówką, nie tylko w wakacje. Ja no, w wakacje, bez przesady. Wypadami majówkowymi żyjemy. Czy to las, czy to morze, czy to góry. 1 maja to także Dzień Świętego Józefa, ale także rocznica w tym roku, taka okrągła, 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. A zatem czas na poważne rozmowy. Naszym gościem profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, wykładowca akademicki, ale też osoba, która patrzy szerzej, patrzy na ideę, na fundamenty i na rolę, jaką albo kształt, jaki powinna przybrać Unia Europejska. Instytut Myśli Szumana. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet, no już bardzo szeroko transmitowanego w różnych regionach Polski.
Co nas cieszy, panie profesorze? Zastanawiam się nad tym bilansem, bo jak patrzę na różne opinie, to są, zaczynają być w 20. rocznicę niezwykle różnorodne oceny tych dwóch dekad, które za nami w Unii Europejskiej. Pan profesor napisał raport co do relacji gospodarczych Polski ze wspólnotą. Jakbyśmy się pokusili o bilans tych 20 lat, to jak on by brzmiał i w wymiarze politycznym, ale też ekonomicznym?
No tak, są plusy i minusy, to czy tam pewne sprawy deficytowe. I tutaj no, na pewno takim plusem ogólnie, oczywiście no, jakby notowanym, no, to jest no, otwarcie granic, strefa Schengen, pewna swoboda przepływu ruchu turystycznego, ale też kapitałów i tak dalej. I to było bardzo ważne, to było też bardzo ważne z perspektywy takich budowania relacji między narodami. Do tego bardzo zachęcał nas Jan Paweł II. Też w takim wymiarze Jan Paweł II wyobrażał sobie, że ta polska tradycja, polski duch chrześcijański będzie przepajał tą Europę. I tutaj w tym zakresie można to odnotowywać pozytywnie. No też widzimy przyjeżdżających studentów, których ja też kształcę z całej Europy. Często ci studenci na przykład z zachodniej Europy, proszę Państwa, mówią tak, że tutaj u nas jest lepiej, u nas jest bezpieczniej, u nas jest wysoki poziom kultury, u nas jest, mają gdzie spędzić czas, różne atrakcje, prawda, a bardzo są pod wrażeniem właśnie cały czas takiego właśnie ducha chrześcijańskiego. No nieraz też powstają takie małżeństwa. Osoby, które przyjeżdżają czy z Niemiec, z Francji, prawda, w szczególności, to są właśnie zaskoczone tym, że często w ich mediach podawano takie informacje, że tutaj to wygląda zupełnie inaczej, jest negatywnie i otwierają oczy, że Polska jest takim krajem, gdzie bardzo często oni chcą zostawać i zostają. Też różne przedsiębiorstwa, co ciekawe, na przykład z Portugalii, ale też z innych krajów zachodnich, właśnie tutaj przyjeżdżają, mówię o działalności gospodarczej osób fizycznych. I teraz trzeba by przejść do, są też, no, można powiedzieć, sprawy o silnych deficytach, czyli takie rzeczy, które niestety źle oddziaływują i trzeba je bardzo szybko naprawić. Ta zła strona, czy ta, powiedzmy, sprawa do naprawy, to jest cały czas silnie rosnące zróżnicowanie pomiędzy wzrostem potencjału ekonomicznego polskich gospodarstw, a zachodnich, czyli tutaj oczywiście nominalnie nasze gospodarstwa domowe zwiększają swoje kapitały, no w różnej formie, prawda, czy to pieniężnej, czy to nieruchomości i jeszcze inne właśnie formy. Natomiast cały czas tam na zachodzie te kapitały rosną szybciej. No problem polega na tym, że ta rosnąca znacząca różnica powoduje, że nigdy, czy będzie bardzo trudno w tej sytuacji dojść do tak zwanej konwergencji, czyli zrównania się tych potencjałów. A o to właśnie chodziło Schumannowi. Schumannowi chodziło o to, zresztą on jako twórca, czy taki lider główny wspólnoty węgla i stali, później Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, chodziło mu o to, żeby ta ekonomia, gospodarka działała w kierunku zrównywania się potencjałów, bo on jako dobry ekonomista wiedział, że przy równych potencjałach plus minus to osiągniemy najbardziej konkurencyjną gospodarkę na globie ziemskim i najbardziej, że tak powiem, no, prosperującą, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Gdy tymczasem niestety taka dominacja Niemiec, no w jakimś sensie też Holandii, również wprowadzone euro spowodowało, że w pewnym sensie w dużym stopniu i potencjał ekonomiczny Francji, Włoch, Hiszpanii w stosunku do Niemiec powiększył dystans, czyli jest bardziej z tyłu. I tutaj właśnie w tym zakresie to wymaga silnego działania. Tu ekonomiści, niezależnie od, można powiedzieć, poglądów takich, czy też takich, czy innych poglądów, zgadzają się co do tego, że przy obecnym modelu gospodarczym Unii Europejskiej do takiej konwergencji nie dojdzie, więc trzeba go istotnie zmienić. No i tutaj też te minusy, czy też to, co obserwujemy właściwie w pewnym sensie od 5 lat, od momentu przed pandemią, kiedy w Brukseli rozpoczęto proces no, takiego przyspieszania do tworzenia superpaństwa, czyli do centralnego zarządzania z Brukseli, do usuwania roli instytucji narodowych, do, można by powiedzieć, przesuwania również i budżetu, podatków, tak? To już nam tym bardziej grozi właśnie taki układ scentralizowany. I tutaj, proszę Państwa, co do tej wiedzy ekonomistów, wszyscy są zgodni, że scentralizowanie, tak jak to było w komunizmie sowieckim, czy w ogóle w jakichkolwiek innych systemach, zawsze prowadziło do katastrofy gospodarczej. To jest kwestia czasu tylko. I tutaj te również działania, które obserwujemy ostatnio. Gospodarka, ekonomia nie lubi monolitu, nie lubi uniformu, czyli nie może być tak, że po prostu ogranicza się wolność ludziom i się im nakazuje, czy żąda się, żeby na przykład jeździli samochodami o podobnym napędzie, żeby, prawda, stosowali tylko jedno źródło energii. To właśnie czyni ekonomię, gospodarkę nieefektywną. Usuwa się tą wolność decydowania i konkurowania. Właśnie wzrost gospodarczy, jak patrzymy na okres po wojnie, w kolejnych dekadach, to on właśnie się cechował tym, że ta swoboda gospodarcza, o którą cały czas przecież mówimy w Polsce, o tym właśnie poszerzaniu tej sfery swobody gospodarczej, na przykład też odbiurokratyzowanie różnych na przykład procesów, szybszego rejestrowania, zakładania, prawda, spółek i tak dalej. A z drugiej strony, no, niektóre partie polityczne zgadzają się z tym, można powiedzieć, kierunkiem Brukseli, gdzie działa się przeciwnie. Czyli tutaj włączył się ideologiczny jakby zaprzeczenie, taka nielogiczna, ideologiczne zaprzeczenie tego właśnie rozsądku. I tutaj ta różnica, jeszcze tu, panie redaktorze, chciałem podkreślić, jak groźna jest to rosnące zróżnicowanie. To przy rozwoju gospodarczym na przykład mieliśmy w latach 30. Pod wpływem działań, można powiedzieć, takich poglądów neoliberalnych, właśnie rosło zróżnicowanie w potencjale gospodarczym. Był nie nierównomierny podział dochodów z wypracowanej gospodarki i doszło, tak w skrócie można powiedzieć, doszło do wielkiego kryzysu. Tutaj pojawia się taki naukowiec Keynes, który właśnie stawia taką dokładnie diagnozę, że przyczyną tego kryzysu był zły podział, czy nierównomierny podział wypracowanych zysków, aktywów właśnie w gospodarce. I wtedy on wprowadza bardzo ważną jakby podejście w makroekonomii i mówi o tym, że państwo musi, że tak powiem, zająć się właśnie tym tematem. I właśnie gospodarka nie lubi silnych nierównowag, czy nierównowagi. Nie lubi gospodarka monopoli, oligopoli, prawda? I tu właśnie to rosnące zróżnicowanie też ma związek z tym jakby dominacją, mówimy tu często powiedzmy Niemiec, ale zaczyna to być też dominacja takich oligarchicznych grup, można tu powiedzieć konglomeratów kapitałowych, które już nie są tylko pochodzenia niemieckiego, ale to jest też kapitał holenderski, francuski, prawda? I mamy do czynienia dzisiaj z czymś, co by można nazwać takim międzynarodowym oligopolem, prawda, który w pewnym sensie sprzymierza się, czy sprzymierzył się z tą grupą ideologów, którzy i to wszystko zatraca pod wpływem takiego, no, takiej chciwości i rządzy władzy, i rządzy zysku i dominacji, właśnie prowadzi do w kierunku właśnie destrukcyjnym. Dlatego tu trzeba powrócić do Europy Schumana, bo w przeciwieństwie do tych ideologicznych podejść, czyli tych osób, które niejako naśladują Spinellego. Spinelli, superpaństwo i centralizacja, to jest jedno i to samo. A Spinelli właściwie, no, był taką osobą, takim neomarksistą, prawda, który, no, w przeciwieństwie do Schumana nie miał żadnego takiego szerokiego spojrzenia i wykształcenia, jeśli chodzi o ekonomię i prawo. No, przede wszystkim Schuman miał tą przewagę też ideową wartości, wspólnych wartości, fundamentów właśnie chrześcijańskich, gdzie coś, rzeczą taką niezwykle nową i ważną, którą jeszcze ona się nie doczekała takiego ekspansywnego rozwoju, to jest solidaryzm społeczno-gospodarczy, który Schuman właśnie wprowadził przez między innymi realizację wspólnoty węgla i stali, realizację europejskiej wspólnoty gospodarczej. I solidaryzm ma tą właściwość gospodarczy, że jest, niektórym się to kojarzy z socjalizmem, ale właśnie polega to na tym, że się alokuje, czy podział dochodu jest w miarę równomierny, po to, czy nie na zasadzie takiego wspierania bezmyślnego socjalu, tylko ten podział tych dochodów jest po to, żeby właśnie była to swego rodzaju inwestycja, która w dalszej kolejności produkuje, czyli tworzy taki mnożnik, jak to ekonomiści mówimy, inwestycyjny, bo polega to na tym, że nakład jakichś środków, no, na przykład jak mówimy o CPK w tej chwili, że wydatek, powiedzmy, z budżetu 40 miliardów plus te środki, które z prywatnych inwestorów mogą pochodzić, to w sumie by było w przeciągu paru lat jakaś kwota 150 miliardów i przy mnożniku, który jest możliwy na poziomie 4 albo 5, to oznacza, że te kwoty są poprzez rosnący popyt powielane i w przeciągu 10 lat z tego tworzy się około 700-800 miliardów. Czyli jeśli mamy, panie redaktorze, dzisiaj PKB, czyli produkt w roku, w kraju, 3000 miliardów, to w przeciągu 10 lat z tego CPK, gdybyśmy się w tej chwili sprawnie do tego zabierali, mielibyśmy dodatkowe, jeszcze tu trzeba dołożyć wpływy z ceł, około 1000 miliardów, czyli o 30% więcej tego, co mamy. Czyli średnio rocznie ta cała koncepcja, bo tam są też te kwestie kolei, cargo, czyli przez 10 lat średnio byśmy przyspieszali dodatkowo, podkreślam, dodatkowo wzrost gospodarczy całej Polski o jakieś, czyli PKB o jakieś 2-3%, a to jest bardzo dużo.
To jest ten rachunek ekonomiczny, panie profesorze, ale jeszcze bym zapytał o bilans polityczny i punkt, w którym jesteśmy, bo ta 20. rocznica wielkiego, największego w historii Unii Europejskiej rozszerzenia o 10 państw członkowskich na wschód zbiega się z pomysłem na kolejną daleko idącą transformację Unii Europejskiej, największą od czasów traktatu lizbońskiego, a może nawet przekraczającą traktat lizboński, pomysły formalnie przegłosowane przez Europarlament, formalnie będące w biegu, no i chyba nie tylko formalnie, bo jak się spojrzy na wystąpienie naszego ministra spraw zagranicznych w polskim Sejmie w czasie exposé szefa naszej dyplomacji, to chyba nie jest to tylko, nie jest to już martwy postulat, ale całkiem faktyczny i żywy, żeby zmienić traktaty, w którym punkcie znalazła się wspólnota i w którym powinna się rozwijać, jeżeli chodzi o jej struktury, o jej ustrój.
No, w bardzo niebezpiecznym to rzeczywiście w tej chwili, jeśli nie dojdzie do pewnego rozsądku wśród narodów w trakcie wyborów właśnie teraz do Parlamentu Europejskiego, to będziemy brnąć w takim kierunku, że będziemy tracić, można powiedzieć, wpływ na decyzję, czyli przyjęcie głosowania większościowego, to jest jakby oczywiste dla wszystkich obywateli, że ktoś będzie podejmował za nas decyzję. I teraz, żeby to trochę bliżej zilustrować, proszę Państwa, w tych zmianach traktatów, propozycjach, w różnych elementach, między innymi są takie, że istotna część decyzji przejdzie do Brukseli, dotycząca właśnie funkcjonowania samorządów, dotycząca funkcjonowania modeli biznesów i funkcjonowania biznesów, czyli przedsiębiorstw. Przejdą te decyzje w dużym stopniu w zakresie jakby możliwości skali inwestycji, chociażby tu kapitału zagranicznego w Polsce. Już do tej pory, w tej chwili już jest taka sytuacja, że jak jakiś inwestor zagraniczny chce zainwestować kwotę powyżej tam 100 tysięcy euro czy 200 tysięcy, to odbywa się taki proces decyzyjny na poziomie Unii Europejskiej, prawda? Mówię tu o inwestycjach w specjalnych strefach ekonomicznych, czyli tam, gdzie, że tak powiem, tacy inwestorzy korzystają z ulg podatkowych. To wtedy to się nazywa, że tak powiem, jest jakby traktowane jako pewna forma pomocy państwa, te ulgi podatkowe. I wtedy rozstrzyga się przy takich dużych inwestycjach, decyzje są podejmowane już dzisiaj w Brukseli i w związku z tym w tych komisjach decydujących są na ogół siedzą Niemcy, Holendrzy, prawda, i oni przekierowują właśnie tych inwestorów do swoich krajów. Ten proceder byłby jeszcze bardziej pogłębiony, byłby bardziej jeszcze ograniczałby właśnie tą sprawę dotyczącą skali i możliwości inwestycji, a to jest niezwykle ważne. Również ta skala inwestycji polskich przedsiębiorstw również by została ograniczona, dlatego że decyzja Brukseli, jeśli tam by podejmowano decyzję, prawda, a nie w polskim rządzie, to również odnosiłoby się do ograniczania możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw. Następnie sprawa unifikacji, czyli z góry narzucania przedsiębiorstwom właśnie sprawy dotyczącej, czym ma jeździć, tak? Spalinowym, na elektrycznym, czy gazowym, czy wodorowym. To, że tak powiem, zniszczy każdą działalność gospodarczą. Wiemy, że tutaj zawsze rozwój przedsiębiorstwa jest kontekstowy, jest związany właśnie z możliwościami aktywów, jakie posiada przedsiębiorca, więc jeśli przedsiębiorcę nie stać, a ma dzisiaj właśnie samochód spalinowy, no to on nie ma innego wyjścia, bo elektryczny będzie dla niego bardzo drogi. Więc to jest kolejny element właśnie. Z kolei pamiętajmy też te tak zwana dyrektywa budynkowa, to jest jeszcze do odwrócenia, do cofnięcia. Już dzisiaj powoduje, że ma wpływ nie tylko na gospodarstwa domowe. Dzisiaj okazuje się, że deweloperzy ponoć powołują się na dyrektywę budynkową i te ceny, prawda, idą w górę. A przedsiębiorca, który dzisiaj ma do dyspozycji właśnie taki budynek, jaki posiada, żeby zmienić jego aranżację, to musi się najpierw dorobić, a przede wszystkim z tej działalności gospodarczej musi zarobić na życie swoje i swojej rodziny. I to są takie bardzo konkretne rzeczy. Ja to listuję, bo często się mówi, oczywiście utrata suwerenności, że zabiorą nasze instytucje, nasz Trybunał Konstytucyjny nie będzie działał, nasz Sejm, prawda, inne organy państwa, bo tak będzie, ale kiedy się mówi o tych sprawach, które są dalekie od gospodarstwa domowego czy przedsiębiorcy, no to one tak nie trafiają i dlatego trzeba tutaj dzisiaj sobie tą sprawę uświadomić. Ja proszę Państwa przypomnę, dzisiaj parę dni temu był list do premiera Tuska od dużych przedsiębiorców, średnich i dużych przedsiębiorstw polskich, które funkcjonują na rynkach zagranicznych, też globalnych, z takim protestem, taki list żądający właśnie absolutnie uruchomienie CPK. I ten biznes, prawda, pokazuje, jak to jest istotne nie tylko dla tej grupy, która ten list skierowała, ale w ogóle dla tego impetu rozwojowego. Przecież przy CPK i przy elektrowniach jądrowych, innych inwestycjach, około często 50-60% to będzie wkład polskich przedsiębiorstw, małych, średnich, w zakresie różnych usług i tak dalej. I robienie, i taki system jakby podejmowania decyzji w sposób niedemokratyczny, kiedy taka czy inna osoba w rządzie chce decydować za wszystkich w tym momencie, oczywiście wbrew interesowi biznesu, państwa, bo jak się mówi wbrew interesowi Polski czy państwa, to też często nie dociera do ludzi, ale tutaj to jest dobry przykład, gdzie ci przedsiębiorcy właśnie, no poważni przedsiębiorcy, którzy są znane firmy właśnie na rynkach zagranicznych. No i druga sprawa taka ciekawa, ostatnio w mediach się pojawiła negatywna opinia ministra finansów na temat wprowadzenia euro, który powiedział właśnie, że popiera profesora Glapińskiego, że właśnie wprowadzenie euro dzisiaj to prowadziłoby do bardzo poważnego, no tak powiem w skrócie, tąpnięcia gospodarczego, utraty pewnej elastyczności przy, że tak powiem, pewnych ruchach kursów walutowych. Prowadziłoby to do tego, że znaczy obecnie te ruchy na kursach dają nam elastyczność taką, że przy słabnącym kursie to mamy lepszą pozycję dla eksporterów. No i to powoduje, że nasza gospodarka jest odporna na jakieś właśnie takie zmiany. Przy euro nie byłoby takiej sytuacji. A właśnie między innymi ci biznesmeni, te przedsiębiorstwa, które złożyły ten list do premiera Tuska, no właśnie również jakby w pośrednio to akcentują, bo właśnie sztywne euro spowodowałoby, że nasz biznes, nasze produkty stawałyby się mniej konkurencyjne właśnie na Zachodzie, czyli ucierpiałby eksport, a eksport oprócz popytu wewnętrznego i inwestycji jest jednym z głównych filarów rozwoju PKB, rozwoju gospodarczego.
I to jest też wymiar, który jest przed nami. To już na koniec krótkie pytanie, bo pojawiają się coraz częściej tezy i to widać w sondażach również, że Polacy, którzy do tej pory byli liderami, jeśli chodzi o euroentuzjazm wśród społeczeństw narodów europejskich, ten euroentuzjazm na naszych oczach gubią. Oczywiście znaczna większość cały czas jest zwolennikami i Unii Europejskiej, i członkostwa Polski w tej wspólnocie, ale zakresy procentowe spadają. Na pytanie, czy więcej jest korzyści, czy więcej jest wad. 40 parę procent, 5-6 odpowiada, zdecydowanie więcej jest korzyści niż wad. Ale to jest mniej niż połowa po raz pierwszy w historii. Duża grupa to są ci, którzy mówią, że są korzyści, są i wady, ale też rośnie ci, którzy patrzą na Zielony Ład, patrzą na inne decyzje, które płyną nas z Unii Europejskiej i mówią więcej wad niż korzyści. No i stąd nawet w Polsce powoli zaczyna się pojawiać taka dyskusja. Zostać czy wychodzić? Na tak postawione pytanie w 20. rocznicę naszego członkostwa w Unii Europejskiej, jak pan profesor odpowie?
Więc oczywiście nie wychodzić, tylko poddać kapitalnemu remontowi, zablokować te szaleństwa, o których, które wszyscy, czy większość w tej chwili, ponad 50% określa jako rosnąca liczba wad, dysfunkcji. I bardzo dobrze, że te sondaże ostatnie pokazują nie, że tylu jest eurosceptyków, jak kiedyś mówiono, prawda, 70% za Unią, a 30% eurosceptycy. I nazwa eurosceptyk była traktowana pejoratywnie, że ty jesteś po prostu w ogóle hamulcową osobą, że jesteś w stosunku do wszystkiego na nie, i traktowano tych eurosceptyków jako tych, którzy chcą wyjść, czyli polexit. Gdy tymczasem to właśnie wyjście nie rozwiązuje sprawy, wręcz powiedziałbym, powoduje jakby, że my przecież nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy cały czas z perspektywy funkcjonowania gospodarki, jesteśmy cały czas, no to są naczynia połączone. Dla Niemców, i to ja cały czas apeluję do Niemców, jest też niekorzystne, żeby ten stan, który się pogarsza, był kontynuowany, ponieważ Niemcy z wymiany handlowej tu z Trójmorzem, z Polską, mają bardzo istotne, stabilne obroty. I czyli rozwiązaniem tutaj jest absolutnie bardzo silna presja na zmianę tych wadliwie funkcjonujących spraw. I w Brukseli Niemcy, prawda, i nasz rząd, politycy Platformy Obywatelskiej powinni wyciągnąć wniosek, że dzisiaj doświadczenie ludzi i ich percepcja mówi, że obiektywnie stwierdzamy, mamy diagnozę wadliwie funkcjonujących rzeczy i chcemy to poprawić. I jeśli dzisiaj rząd i jakieś tam jacyś aktywiści w Brukseli będą to ignorować, to będzie to prowadziło nie tylko do niezadowolenia, ale będzie prowadziło do pewnej destrukcji w wymiarze, można powiedzieć, takiego niezadowolenia społecznego, napięć, powiedziałbym być może też jakichś konfliktów, starć, ale też do, cały czas mówiąc kolokwialnie, dołującej gospodarki. Dlatego dzisiaj już jest czas najwyższy. Ja bym powiedział tak, że ci, których jest więcej, którzy są niezadowoleni, oni nie mówią, żeby wyjść, tylko mówią, słuchajcie, obudźcie się jak najszybciej, żeby naprawić tą sytuację, bo to jest taka czerwona lampka i dzisiaj zignorowanie tej lampki będzie prowadziło do tego, że tutaj będzie pojawi się jakiś proces wstrząsowy, a to byłoby niekorzystne z perspektywy w ogóle każdy proces społeczny i gospodarczy, kiedy podlega wstrząsowi. Co ja mam na myśli wstrząs? Mam na myśli poważny kryzys gospodarczy. I wtedy, no tak zawsze było, że przy poważnych kryzysach gospodarczych no, budziły się pewne grupy ludzi, decydenci i no, odbywał się jakiś, prawda, proces naprawczy. I tutaj dlatego trzeba to tak zinterpretować i raczej podejść do tego konstruktywnie, żeby budować taki społeczny, wielomilionowy ruch oporu. Tutaj Instytut Myśli Schumana wyszedł z taką inicjatywą przeciwko superpaństwu, czyli przeciwko centralizacji, przeciwko uniformizacji gospodarki, przeciwko ograniczaniu wolności, przeciwko właśnie de facto usuwaniu tego roli decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców, obywateli, czyli przeciwko tej centralizacji, gdzie ktoś za nas chce podejmować decyzje. No czyli widzimy, że de facto te procesy demokratyczne są zagrożone, bo tak jak w komunizmie nie było demokracji, to każda centralizacja jest tym właśnie procesem przeciwnym właśnie demokracji. I tutaj jeszcze warto na koniec wspomnieć to, co mówił i Schuman, i Jan Paweł II. Jan Paweł II, który zachęcał nas i dobrze, że zachęcał do bycia we wspólnocie europejskiej, mówili, że demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Czyli tu też można powiedzieć, Europa będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. I tu nie chodziło o to, żeby po prostu zrobić jakąś wspólnotę europejską na wzór jakiegoś państwa wyznaniowego, czy coś w tym rodzaju, czy organizacji wyznaniowej, tylko chodzi o to, żeby te szanować wartości uniwersalne, prawo naturalne, prawda? Tutaj też taka sprawa się kłania, proszę Państwa, z ekonomicznego punktu widzenia, promocja depopulacji, prawda? Zabijania nienarodzonych dzieci. To już pomijając etykę, czy w ogóle niemoralne zachowanie, czyli zabijanie ludzi, to wiadomo, co to oznacza. Natomiast z perspektywy też ekonomicznej, my prowadząc do depopulacji, za chwilę, za parę dekad staniemy przed problemem, którego nie da się już rozwiązać. Wtedy każda gospodarka, która dotrze do takiego punktu, że tak powiem, odtworzenia w rodzinie wskaźnika dzietności na poziomie 1 czy 0,9, jest to już proces bezpowrotny, no i to będzie powodowało, że Europa zostanie zasiedlona przez przybyszów z Afryki, z Azji. No i taki będzie koniec Europy. I dlaczego o tym mówię? Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, to niech tutaj jasne, witamy, chętnie widzimy osoby takie z zagranicy, ale w takim procesie cywilizowanym. A z drugiej strony właśnie i Robert Schuman, i Jan Paweł II pokazywali, jak wiele Europa zrobiła dla świata właśnie w tych procesach demokratycznych, w szerzeniu wartości chrześcijańskich i tak dalej. I z tej perspektywy Europa nadal właśnie jest potrzebna, no ale jeśli się tego zaprze, to po prostu zginie i nie będzie tej wartości, którą świat potrzebuje.
Mówił profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, wykładowca akademicki Instytut Myśli Schumana. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję w tą 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.